Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie na naszym ostatnim spotkaniu przed świętami i Nowym Rokiem, ponieważ jak Państwo wiedzą, za tydzień mamy godziny dziekańskie, więc już się nie zobaczymy. I dzisiaj będziemy rozmawiać o prawie i sprawiedliwości pisanymi małą literą. A więc będziemy rozmawiali o relacji dwóch obszarów, czy dwóch wartości, które oczywiście ze sobą od wieków są wiązane i to na różne sposoby. Generalnie wiemy historycznie, czy chcielibyśmy historycznie, żeby prawo było prawem, a sprawiedliwość była sprawiedliwością i żeby prawo przyczyniało się do poszerzania obszaru sprawiedliwości w społeczeństwie. Wiemy jednak także dzięki rzymskiej paremii summum ius summa iniuria, że nieraz najwyższe prawo, to najbardziej precyzyjnie stosowane, może powodować największe bezprawie, a więc i największą niesprawiedliwość. To jest fenomen, z którym my jako prawnicy musimy się często spotykać i borykać i który musimy tłumaczyć tym, którzy prawnikami nie są. Musimy im tłumaczyć, dlaczego prawo czasami jest twarde i co ta twardość znaczy i że nieraz ta twardość oznacza coś zupełnie innego niż ich takie potoczne rozumienie sprawiedliwości. Wszyscy też znamy cytat z klasycznego polskiego filmu Sami swoi, gdzie mama głównego bohatera Pawlaka mówi do niego, kiedy on jedzie do sądu, dając mu granat, prawo prawem czy sąd sądem, ale sprawiedliwość musi być po naszej stronie. Co także pokazuje, że w pewnym przekonaniu takim potocznym istnieje rozdziew pomiędzy prawem rozumianym jako zespół norm, jako pewne narzędzie oraz sprawiedliwością rozumianą jako pewien cel tego prawa. I dlatego na wykładzie z filozofii prawa pochylamy się nad tematyką sprawiedliwości i zastanawiamy się, czym ona tak naprawdę jest. Ponieważ jest ona częścią moralności, która została inkorporowana do prawa. Jak wiecie, artykuł 2 naszej Konstytucji mówi nie tylko, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, a więc mówi o praworządności, mówi o wszystkich tych elementach, które dla prawa są ważne, ale także państwem, które urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej. A więc już w tym początkowym artykule naszej Konstytucji, a więc bardzo ważnym, bo zaraz po dobru wspólnym na drugim miejscu mamy w pewnym sensie to zestawienie prawa, praworządności i sprawiedliwości, które wyraża pewną taką nadzieję, że jedno może współistnieć z drugim i jedno może tworzyć, czy współtworzyć to drugie. Różnie z tym jest oczywiście. Mówi się, że jedną z przyczyn tego kryzysu konstytucyjności, konstytucji i praworządności, który w Polsce miał miejsce, jest pewna rozbieżność pomiędzy tym, co mówi prawo, co prawo deklaruje, co deklarowało, a tym, co w rzeczywistości robiło. My mamy nieraz taką tendencję, żeby podchodzić do prawa jako tekstu, jako języka, który gdzieś tam jest zapisany i oddzielać go niejako od świata. Tymczasem chyba lepszym podejściem jest coś, co tutaj na tych zajęciach promujemy, a więc rozumienie prawa jako języka, który w świecie działa i ten świat zmienia. Natomiast jeżeli nie zmienia, no to wtedy powoduje frustrację, bo ludzie, którzy nie są prawnikami, widząc piękne deklaracje dotyczące praworządności i sprawiedliwości społecznej na papierze tylko, a nie widząc ich realizowanych w rzeczywistości, mają prawo zastanowić się, czy to prawo ma sens. Bo jeżeli ono jest tylko deklaracją i nie zmienia świata, jeżeli tylko mówi, że ma być sprawiedliwie, a nie robi tak, żeby było sprawiedliwie, no to rzeczywiście coś z tym prawem jest nie tak. I nie ma co ukrywać, że we wszystkich kryzysach populistycznych wykorzystuje się te niedoróbki prawa, czy tę niedoskonałość prawa, które właśnie tej sprawiedliwości nie może przynieść światu. Jednym z takich przykładów, ażeby to nie było takie abstrakcyjne, jest oczywiście cała afera reprywatyzacyjna, która w Polsce miała miejsce i która przez wielu krytyków była wykorzystywana jako symbol słabości, impotencji prawa. Bo co to za sprawiedliwość, jeżeli ludzie są wyrzucani z domów? Co to za ochrona godności, jeżeli ze względu na działanie prawa powoduje się, że ludzie tej godności są pozbawiani? Warto o tym myśleć, bo dla stabilności prawa, dla szacunku dla prawa, to czy ono jest w stanie realizować sprawiedliwość jest oczywiście niezwykle istotne. I dlatego dzisiaj pochylimy się trochę bardziej nad tematyką sprawiedliwości, w szczególności nad teorią sprawiedliwości Johna Rawlsa, która jest jedną z najbardziej znanych teorii sprawiedliwości i która wiąże się z ciekawymi przemyśleniami, jak sądzę, które często budzą wśród słuchaczy, wśród studentów różnego rodzaju reakcje, ale zawsze jest ta teoria, jak sądzę, traktowana jako pewien intelektualny wkład w bardziej dogłębne zrozumienie, o co w sprawiedliwości chodzi. Ta teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa została przedstawiona w latach 70. ubiegłego wieku. Dokładnie chyba w roku 1971 Rawls opublikował książkę A Theory of Justice, sygnalizując, że jest to jedno z możliwych podejść do teorii sprawiedliwości. I jest to teoria, która skupia się na sprawiedliwości tak zwanej dystrybutywnej, czyli na sprawiedliwości, która jest też nazywana rozdzielczą. Jest to jeden z rodzajów sprawiedliwości, który odróżniamy od sprawiedliwości retrybutywnej, takiej, która jest oparta na odpłacie. Dla prawa oczywiście obie sprawiedliwości są ważne. Ci z was, którzy się interesują prawem karnym, interesują się obszarem prawa, który zajmuje się tą drugą wersją sprawiedliwości, tą, która jest oparta na odpłacie, tą, którą nazywamy retrybutywną. Retrybucja czy retrybutywny może się kojarzyć nam z zemstą, z rewanżem, z odpłatą właśnie i ewidentnie prawo karne jest takim obszarem prawa, które ma polegać na tym, żeby odpłacać za wykonane, wyrządzone zło. Ta druga sprawiedliwość dystrybutywna raczej dotyczy obszarów, które reguluje inne prawo niż prawo karne. Dotyczy ona tych obszarów, w których rozdzielamy dobra w społeczeństwie. Rozdzielamy dobra w tym sensie, że umożliwiamy do nich dostęp, że dajemy ludziom możliwość korzystania z nich, przy czym te dobra musimy rozumieć bardzo szeroko, zarówno jako dobra materialne, jak i dobra niematerialne. Na pewno rozdzielamy w społeczeństwie pieniądze, majątek. Państwo jest jednym wielkim Janosikiem albo Robin Hoodem, które bogatym zabiera, a biednym daje. I na pewno prawo regulujące podatki, a więc tę stronę zabierania i prawo regulujące świadczenia społeczne, na przykład, czy także świadczenia zdrowotne, jest tym obszarem dawania. Więc ewidentnie mamy do czynienia z sytuacją, w której zarówno jedna sprawiedliwość retrybutywna, jak i sprawiedliwość dystrybutywna zależą od prawa i to, jak działają, zależy od efektywności tego prawa. My nieraz mylimy te dwie sprawiedliwości, w tym sensie, że traktujemy je trochę, jak gdyby były ze sobą pomieszane. Słowo sprawiedliwy albo niesprawiedliwy jest właściwie ma dwa znaczenia, to znaczy właśnie to znaczenie retrybutywne i dystrybutywne. Kiedy jesteśmy małymi dziećmi i mama rozdziela cukierki i nam daje je jednego, a bratu pięć, mówimy, to jest niesprawiedliwe. W ten sposób krytykujemy pewien model, tutaj niedoskonały oczywiście, sprawiedliwości dystrybutywnej. Jakże to? Jesteśmy tacy sami, ja dostaję jedną jednostkę, a ktoś dostaje pięć jednostek. To jest nierówność, to jest niesprawiedliwość. Krzyczymy wtedy, to jest niesprawiedliwe. Ale tak samo, kiedy dostajemy karę za pięciominutowe spóźnienie, która ma polegać na przykład na trzymiesięcznym szlabanie i zakazie wychodzenia z domu, mówimy, to jest niesprawiedliwe. A więc używamy tego samego słowa, ale tu w znaczeniu retrybutywnym, bo ta odpłata wydaje nam się nieproporcjonalna. Z jednej strony 5 minut spóźnienia, z drugiej strony 3 miesiące uniemożliwienia opuszczania domu, to jest w sposób oczywisty bezsensowne. Więc mamy tutaj do czynienia z dwoma rodzajami podejścia do rzeczywistości, czy podejścia do rozstrzygania spraw ludzkich, które oczywiście mają coś wspólnego i w jednym i w drugim przypadku, to znaczy niesprawiedliwej odpłaty albo niesprawiedliwego podziału, mamy do czynienia z jakąś nieadekwatnością. To znaczy nasze poczucie, często bardzo głębokie, takie wewnętrzne, intuicyjne, z czymś się tutaj nie zgadza. To jest bardzo ciekawe, że to poczucie niesprawiedliwości, ono jest rzeczywiście bardzo, bardzo głębokie, nie jest ograniczone tylko do ludzi. Znamy takie badania na małpach człowiekokształtnych, które pokazują, że one także mają poczucie sprawiedliwości albo niesprawiedliwości. Podział bananów pomiędzy szympansem może pobudzić bardzo mocne emocje, jeżeli tylko ten podział jest niesprawiedliwy w sensie dystrybutywnym. Jak powiedziałem, my jako prawnicy bardzo mocno zastanawiamy się nad tym, jak zrobić, ażeby ta retrybucja albo ta dystrybucja były sprawiedliwe. Nauka prawa karnego ciągle zastanawia się nad tym, w jaki sposób regulować życie ludzkie, zachowania ludzkie karami, które są przecież odpłatami, ażeby ich wymierzanie było sprawiedliwe, ażeby realizowało zarówno prewencję szczególną, jak i ogólną, żeby ta odpłata była adekwatna. Nie jest to oczywiście łatwe. Zwróćcie uwagę, że tutaj bardzo dużo zależy od konkretnych sytuacji, stąd w prawie karnym mamy widełki, które umożliwiają dobór tej zemsty, tej odpłaty w taki sposób, ażeby to było dobrze zważone. Jeszcze większy problem mamy z kwestiami związanymi ze sprawiedliwością dystrybutywną. Ciągle toczymy dyskusję na temat tego, która wizja podatku, czy liniowa, czy progresywna jest lepsza. Czy te podatki powinny być niskie ze względu na to, że to w całościowo pobudza gospodarkę, czy też powinny być wysokie, dlatego że to jest najlepszy sposób redystrybucji dóbr w społeczeństwie. To są jedne z najbardziej powszechnych elementów dyskusji. Znowu, naszym zadaniem jako prawników jest realizacja pewnego modelu, który wybiera prawodawca. To nie prawnicy wybierają ten model, tylko prawodawca, w zależności od tego, jakie są jego poglądy, idzie w kierunku bardziej wolnościowym, liberalnym w zakresie regulacji podatkowej, tej, która zabiera, i regulacji związanej ze świadczeniami społecznymi, tej, która daje. My to mamy zrealizować tak, żeby to działało właściwie poprzez odpowiednie akty prawne, poprzez odpowiednie stosowanie tych przepisów. Natomiast oprócz tej takiej praktycznej rzeczywistości, w której my musimy właśnie sobie radzić w jakiś sposób i proponować różnego rodzaju narzędzia, ważne jest to, żeby przeprowadzić taką trochę szerszą refleksję na temat tego, jak to jest z tą sprawiedliwością. Otóż Rawls to robi i Rawls pokazuje, że my mamy historycznie wiele różnych pomysłów dotyczących tego, w jaki sposób dokonywać rozdziałów. Zamykamy te nasze pomysły w takie, można powiedzieć, dobre rady. Mówimy, możemy dzielić dobra w społeczeństwie każdemu, dając to samo. Możemy dzielić dobra w społeczeństwie według dzieł, według zasług, według potrzeb. Zaraz wrócimy do tego i będziemy zastanawiali się, które z tych sposobów podziału dóbr w społeczeństwie są ważne. Ale warto jeszcze pochylić się nad tym, co mamy na myśli, mówiąc dobro. Oczywiście naturalnie nasza myśl idzie w kierunku dóbr materialnych. To właśnie pieniądze, majątek, ziemię, kiedyś bydło, zwierzęta można było dzielić. Zawsze robili to władcy, którzy nieraz robili to po prostu po uważaniu. Obecnie staramy się wprowadzać coraz bardziej właśnie sprawiedliwe czy przejrzyste reguły, ale te dobra to także dobra niematerialne. My mamy coraz większą świadomość, że nie tylko to, za co się płaci, czy nie tylko to, czym można zapłacić, jest dla naszego życia ważne. Na przykład w ostatnim czasie na całym świecie dyskutuje się o dostępie do dobra też fizycznego, ale które do tej pory nie było traktowane jako brakujące, czyli do wody, do czystej wody, do pitnej wody. Nawet u nas, a może szczególnie u nas ze względu na trochę niewłaściwą politykę środowiskową, coraz więcej prowadzi się dyskusji na temat dostępu do świeżego powietrza, a więc wolności od smogu, które także jest, okazuje się, powietrze, które nawet symbolicznie w naszych przysłowiach jest czymś, co jest oczywiste, coś traktujemy jak powietrze, nie przejmujemy się tym, a teraz nagle okazuje się, że musimy się tym przejmować, bo i tego dobra zaczyna brakować. A więc dostęp do takiego dobra, jakim jest czyste powietrze, też nagle okazuje się kwestią, która być może powinna być rozpatrywana w kategoriach sprawiedliwościowych. Dlaczego jest tak, że niektórzy z nas muszą żyć w Krakowie albo na Górnym Śląsku, gdzie tego dostępu nie ma, a niektórzy mieszkają w tych rejonach, w których tego dostępu jest więcej? Czy obowiązkiem państwa w związku z tym nie jest zapewnienie równego dostępu do takiego dobra jak czysta woda, jak czyste powietrze? Dobrem niematerialnym jest także, jest to coś, co uzyskujemy w formie uprawnień. Takim dobrem może być edukacja, zarówno podstawowa, jak i średnia, jak i wyższa. Także w tym przypadku dyskutujemy o kwestii związanej z pewną równością, czy to szans, a nieraz także z równością efektów. Ta sprawiedliwość, która dotyczy pewnego rodzaju równości szans, czyli równości na wyjściu, a później zobaczymy, w jaki sposób dzięki zdolnościom, różnicy naturalnej w zdolnościach to się rozłoży, i sprawiedliwość, czyli równość na wylocie, czyli efektów, jest oczywiście też przedmiotem wielu dyskusji. Niektórzy z nas twierdzą, że ta równość, a więc pewien rodzaj sprawiedliwości, powinien obowiązywać tylko na początku, a później należy ludziom pozwolić wchodzić w konkurencję i ten, kto się okaże lepszy, uzyska więcej, kto okaże się gorszy, uzyska mniej. Są wśród nas tacy, którzy uważają, że to za mało, że powinniśmy dbać także o równość efektów, bo jeżeli ta równość efektów jest pozostawiona czystej konkurencji, takiej darwinowskiej wręcz, no to też powoduje rozwarstwienie społeczne, powoduje niepokój społeczny, zazdrość, resentyment, co w sposób oczywisty zagraża temu, ażeby społeczeństwo mogło funkcjonować właściwie. Jednym z najbardziej takich jaskrawych przykładów tego, do czego może prowadzić nierówny dostęp do dóbr, jest przykład ewidentnie seksistowski, ale on jest przykładem historycznym, o którym już tutaj wspominałem kiedyś, kiedy mówiłem o ewolucji instytucji. Mianowicie jedną z przyczyn, na którą wskazują badacze, dlaczego społeczeństwo odeszło od poligamii na rzecz monogamii, było to, że poligamia była nierówną dystrybucją dostępu do dobra, jakim jest partner seksualny. To znaczy bogaci mężczyźni, którzy mieli możliwość historyczną, ażeby tworzyć harem, mieli uprzywilejowany dostęp do partnerek seksualnych, biorąc pod uwagę to, że ratio udziału płci w społeczeństwie jest mniej więcej równe, to w sposób oczywisty powodowało, że inni nie mieli. I są tacy badacze, którzy powiadają, że właśnie ta nierówność, także dystrybucji jakiegoś dobra, doprowadzała do permanentnych konfliktów społecznych. I że do frustracji, która powodowała gniew, która powodowała konflikt, która powodowała rozruby, która powodowała bunt. I naturalnie w pewnym sensie, rozpoznając albo nawet nie rozpoznając, tylko kopiując pewne zachowania, które umniejszały poziom temperatury społecznej, zmierzano do pewnego równego dostępu do partnerów seksualnych, który oczywiście bardziej zapewnia monogamia niż poligamia. Więc zobaczcie, paradoksalnie można powiedzieć, poligamia wydaje się z punktu widzenia czysto ewolucyjnego lepszym rozwiązaniem dla silnych, ale tu po raz kolejny pokazuje się wielka złożoność podejścia ewolucyjnego, które wcale okazuje się nie popiera egoistycznych, najsilniejszych, tych, którzy wygrywają, tylko w pewnym sensie dąży do jakiejś stabilności, do sytuacji, w której społeczeństwo mające w miarę równy dostęp do dóbr żyje w zgodzie, w spokoju i przez to nie konfliktuje się i wtedy nie niszczy swoich instytucji. Mówię o tym dlatego, że często jest takie przekonanie, że teoria ewolucji naturalnie wspiera egoizm, jest charakterystyczna dla ostrej konkurencji, dla przeżycia najsilniejszych. Tu się nagle okazuje, że na poziomie grup, na poziomie społeczeństw, teoria ewolucji powoduje, że wcale nie najsilniejsi przeżywają, czy najbardziej egoistyczni, ale tacy, którzy potrafią się równo dzielić. I to w każdym aspekcie. Stąd jedną z najpoważniejszych dyskusji sprawiedliwościowych na świecie współcześnie jest właśnie kwestia rozwarstwienia społecznego, rozwarstwienia finansowego, majątkowego. Ona jest dlatego tak istotna, bo jeżeli przekracza to rozwarstwienie pewien poziom, czyli ta dystrybucja dóbr jest zbyt niesprawiedliwa, to doprowadza to do konfliktów i doprowadza to do zapadnięcia się społeczeństwa. Oczywiście jest też druga strona. Jeżeli ta dystrybucja w sposób siłowy jest równościowa, to zabija kreatywność, zabija innowacyjność, no bo po co się starać, skoro i tak wszystko zostanie rozdzielone porówno. Więc znowu pewnym narzędziem filozoficznym w postaci teorii sprawiedliwości możemy podejść do tych problemów i zastanowić się, jak znaleźć tutaj złoty środek takiego świętego graala sprawiedliwości, to znaczy jak zrobić, żeby dystrybucja była z jednej strony sprawiedliwa, a więc żeby nie budziła resentymentu, frustracji, konfliktu, ale z drugiej strony, żeby nie była zbyt równościowa, a żeby nie zabijała kreatywności i indywidualnej inicjatywy i tego, że komuś się chce być lepszym, komuś się chce robić więcej po to, żeby mieć więcej. To jest odwieczny problem, który mamy i znalezienie złotego środka, jak powiedziałem, jest tutaj absolutnie kluczowe. Więc tak jak już wspomniałem, mamy różnego rodzaju pomysły dotyczące tego, jak te dobra w społeczeństwie dystrybuować, czyli je dzielić. Tu jeszcze ważna kwestia terminologiczna. Nieraz mówimy o dystrybucji, nieraz mówimy o redystrybucji. Żeby być bardzo precyzyjnym, trzeba powiedzieć, że dobra są w jakiś sposób już rozdystrybuowane w społeczeństwie. Jeżeli popatrzymy na takie dobro chociażby jak zdrowie, które także jest jakimś dobrem, które przecież można chronić, o które można dbać, w sposób naturalny ono biologicznie jest różnie rozłożone. Można powiedzieć, że jeżeli sobie wyobrazimy takie społeczeństwo w jakimś sensie pierwotne, w które żadne prawo nie ingeruje, no to tam oczywiście także rozkład dóbr materialnych jest różny. I wtedy redystrybucja jest ponowną dystrybucją tych dóbr, którym zajmuje się prawo. No właśnie prawo, państwo, jako Janosik czy Robin Hood dokonuje redystrybucji, czyli ponownej dystrybucji, patrzy na ten rozkład, mówi, że ten rozkład jest niedobry, niesprawiedliwy i zaczyna go zmieniać. Znowu oczywiście w zależności od stanowiska filozoficznego ktoś może powiedzieć, to jest bez sensu. Janusz Korwin-Mikke z całą pewnością spojrzałby na te zabiegi redystrybucyjne niełaskawym okiem, twierdząc, że to społeczeństwo powinno samo, naturalnie, swoimi naturalnymi siłami dystrybuować dobra i państwo nie powinno się w to włączać. Ale jak powiedziałem, my wiemy, że ta dystrybucja naturalna bardzo rzadko jest sprawiedliwa. Jest zbyt biologiczna właśnie, jest wrażliwa na pewne zjawiska, które my znamy, zwłaszcza ci z nas, którzy znają się na prawie ochrony konkurencji, wiedzą, że konkurencja nie jest najlepszym rozwiązaniem, że ma tendencję do tego, że tworzą się tam pewne centra władzy, monopole, które w sposób naturalny tę dystrybucję naturalną czynią bardzo niesprawiedliwą. Więc redystrybujemy według różnych zasad. Zwróćcie uwagę, że te zasady nie są ani dobre, ani złe, tylko zależą od dobra, do którego je stosujemy. No bo nawet najbardziej równościowa zasada, każdemu to samo, znajduje zastosowanie w naszym świecie, chociażby, prawie znajduje, chociażby głosy, które mamy w wyborach, są dystrybuowane według zasady każdemu to samo, każdy ma jeden. Oczywiście są też tacy, którzy nie mają. To pokazuje, że żadna zasada nie jest zasadą absolutną. Możemy pozbawić kogoś praw publicznych i ten ktoś nie głosuje, ale jeżeli już mamy grupę, potężną grupę właściwie, prawie wszystkich naszych obywateli, to rozdzielamy tam to dobro, jakim jest głos, które też jest dobrem niematerialnym, każdemu dając to samo. Oczywiście są tacy, którzy uważają, że to jest głupota. Są wrogowie demokracji, którzy uważają, że to jest największa głupota demokracji, że zarówno człowiek z wykształceniem podstawowym, jak i wyższym mają ten sam głos, zarówno ktoś, kto stoi przez cały dzień pod budką z piwem i ktoś, kto dostał Nobla z fizyki, ma dokładnie ten sam głos, ale jak już też mówiłem, w tym jest jakaś głęboka prawda, to jest pewien postulat równości, także równości związanej z godnością człowieka i akurat tutaj to rozdzielenie każdemu to samo jest uzasadnione. Ale oczywiście w innym obszarze naszego życia rozdzielanie dóbr według zasady każdemu to samo byłoby absurdalne, gdybyśmy chcieli na przykład świadczenia zdrowotne rozdzielać według zasady każdemu to samo, to właściwie każdy mężczyzna powinien mieć mamografię i USG macicy, prawda? No bo jeżeli każdemu to samo, no to to samo. Oczywiście tak nie robimy, bo to jest zupełnie bez sensu, to byłaby strata pieniędzy, więc tutaj rozdzielamy według innej zasady, każdemu według potrzeb. Ale też nie zawsze, dlatego że jeżeli te potrzeby są zbyt duże, no to wtedy patrzymy na całość społeczeństwa, i Narodowy Fundusz Zdrowia ma niestety coś bardzo brutalnego, coś, co się nazywa wartością życia ludzkiego. Znaczy, jeżeli nakład na ratowanie człowieka przekracza pewien poziom finansowy, to nie ratuje się. Dlatego, że są jeszcze inni, którzy też tych pieniędzy, które przecież są nieograniczone, potrzebują. Więc tutaj działamy według potrzeb. Rozdzielamy oczywiście także bardzo dużo dóbr według zasług. Edukacja wyższa, uniwersytecka jest rozdzielana według czegoś, co można by było określić zasadą według zasług. Niektórzy raczej by ją interpretowali jako trochę odmienną zasadę według dzieł, czyli tego, na co sobie zasłużyliście albo to, co zrobiliście. W waszym przypadku było to przede wszystkim dobre zdanie matury i posiadanie zdolności intelektualnych, które są odbite w tym wyniku, które powoduje, że zostaliście zakwalifikowani do tego, żeby to wielkie dobro, jakim jest edukacja wyższa na kierunku prawo otrzymać. I to jest jakaś nierówność, bo cała masa waszych koleżanek i kolegów tego dobra nie otrzymuje. Nie mamy go dla wszystkich, dajemy go tylko tym, którzy spełniają pewne warunki. I tutaj też może być prowadzona bardzo duża dyskusja, czy to jest uzasadnione, czy też nie. Nieraz dajemy przywileje ze względu na status, który jest statusem wynikającym z pewnego szacunku, kiedy mamy kombatantów, którzy walczyli o wolność naszej ojczyzny, przyznajemy im pewne przywileje, których inni nie mają, naszym posłom przyznajemy pewne przywileje, których inni nie mają. To wszystko jest jakaś dystrybucja dóbr i zawsze możemy dyskutować o tym, czy ta dystrybucja jest zasadna, czy nie. Zwróćcie uwagę, że te dyskusje sięgają coraz bardziej. To trochę tak, jakby nasze społeczeństwo stawało się radykalnie równościowe. Dla mnie przykładem takiej dyskusji jest dyskusja na temat dystrybucji dobra, które nazywamy immunitetem. Zwróćcie uwagę, że kiedyś nie było tak bardzo dyskusji na temat tego, czy sędziów pozbawić immunitetu, czy posłów pozbawić immunitetu. Teraz ciągle się o tym dyskutuje, tak jakby ludzie byli coraz bardziej wrażliwi na to, że są w społeczeństwie święte krowy. Jacyś ludzie, którym wolno więcej i chcielibyśmy, ażeby wszyscy byli dokładnie tak samo traktowani. Niektórzy mówią, że za to odpowiada druga rewolucja technologiczna, czy druga rewolucja Gutenberga, czyli znowu internet. Dostęp do wiedzy się robi coraz bardziej równy. Możliwość sprawdzenia jakości tego, co ludzie, których się uważa za specjalnych, czyli elity, lekarze, prawnicy, sędziowie, co tak naprawdę robią na podstawie danych, można sprawdzić, czy działają właściwie, czy nie. Każdy może sobie przeczytać konstytucję i powiedzieć, profesorowi, że się nie zna. Ja coraz częściej się spotykam z taką sytuacją, że kiedy piszę, że na przykład odwołanie prezydenta w formie referendum jest bez sensu, dlatego że oznacza, że właściwie za moment można by było stwierdzić, żebyśmy na przykład przedłużyli kadencję prezydenta w formie referendum o rok, o 5 albo o 20. I dokładnie tak robią systemy autokratyczne, w których tyran, jak mu się kończy kadencja, to ogłasza referendum, manipuluje ludzi i uzyskuje glejt na to, żeby rządzić dalej, no to wtedy dostaje od ludzi, którzy nie są prawnikami, na twarz artykuł 4 Konstytucji, w którym oni mówią, panie, przecież tu pisze, że władzę w Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje naród. Więc pan chybaś dostał tę swoją profesurę w paczce po chipsach. To jest najczęstszy argument, prawda? Bo ja nie umiem przeczytać, że naród sprawuje władzę, w związku z tym referendum można zrobić wszystko. No i trochę trudno jest z tym dyskutować, no bo trzeba by było dyskutować, że konstytucja nie jest ograniczona do jednego przepisu, że nawet tam w tym artykule jest mowa o przedstawicielach, że oczywiście sprawuje władzę bezpośrednio, ale jeżeli są specyficzne procedury, to też je naród ustanowił, bo to, że mamy Trybunał Stanu albo to, że mamy wybory prezydenckie, to nie spadło nam z nieba, ani nie znaleźliśmy tego w paczce chipsów, tylko to naród też ustanowił w specjalnym odruchu demokratycznym. Więc mamy tutaj do czynienia z takim przekonaniem, że upadek autorytetów, który jest efektem, który był efektem, już wam o tym mówiłem, pierwszej rewolucji Gutenberga, bo nie była przyczyna, że Lutrowi się udało rozbić autorytet Kościoła, a Husowi 100 lat wcześniej się nie udało, właśnie dlatego, że nie miał za sobą tej możliwości dyseminacji wiedzy, którą miał Luter. I od razu to spowodowało upadek autorytetu, oczywiście głównie religijnego. Tak samo u nas dostęp do wiedzy powoduje upadek autorytetów i żądanie równości. I to też jest dla nas wyzwanie, bo jeżeli naród coraz bardziej żąda równości i chce na przykład pozbawić posłów, sędziów immunitetu, no to my jako prawnicy musimy się zastanowić, jak się wobec tego orientować. To znaczy, jak my mamy robić? Mamy bronić tych przywilejów? No to wtedy nam powiedzą, że jesteśmy kastą, która broni przywilejów. Z drugiej strony my chyba lepiej, jak sądzę, rozumiemy, właśnie dlatego, że nie uczymy się prawa z Google'a, tylko studiujemy przez wiele lat, żeby to zrozumieć, że immunitet, który chroni niezależność, czy to sędziego, czy posła, przed ingerencją, która może być bardzo groźna, bo naprawdę bardzo łatwo jest uchwalić nowelizację konstytucji, jeżeli tylko odpowiedni autobus z posłami opozycji zatrzyma się w pewnym miejscu i nie pozwoli im się dojechać na obrady. Da się to zrobić, da się przeprowadzić zamach stanu, jeżeli nie będzie immunitetu, jeżeli on nie będzie stosowany, tylko że ludzie tego nie widzą, bo niestety patrzą zbyt wąsko. Więc to są wyzwania, przed którymi stoimy. I dlatego tak ważna jest dobra teoria. Nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Cały czas staram się was co do tego przekonać, bo teoria nas kieruje w sytuacji ciemności. To znaczy, jak już nie wiemy dokąd iść, nie wiemy czy pójść w lewo, czy w prawo, to teoria może być kompasem, która może nam powiedzieć, okej, mamy takie założenia i z tych założeń wynika, że powinniśmy zrobić to. I taką teorią jest teoria Rawlsa, która, jak powiedziałem, jest teorią sprawiedliwości dystrybutywnej i wychodzi z takiego założenia, że dobrze by było mieć jakiś taki właśnie mechanizm, dzięki któremu moglibyśmy sprawdzać, czy nasze reguły rozdziału dóbr w społeczeństwie są sprawiedliwe, czy są niesprawiedliwe. Czyli żebyśmy mogli na przykład sobie sprawdzić, czy to, że wszyscy mają jeden głos, kiedy głosują, a więc każdemu dystrybuujemy ten głos porówno, jest sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe. Że to, czy dajemy dostęp do ochrony zdrowia, do edukacji w określony sposób, na przykład edukacja podstawowa wszystkim, ale edukacja wyższa tylko wybranym, i na jakiej podstawie to robimy, czy to jest sprawiedliwe, czy niesprawiedliwe. Żebyśmy mieli coś w rodzaju takiej maszynki, która testuje te zasady w konkretnych sytuacjach. Żeby mogła nam na przykład przetestować, czy podatek progresywny, czy podatek liniowy jest bardziej sprawiedliwy. Byłoby świetnie, gdyby udało się coś takiego mieć, taką teorię, która właśnie pozwala te zasady w jakimś sensie ocenić. I Rawls buduje taką maszynkę. Mówi, proponuję wam pewne rozwiązanie, które może pozwolić ocenić, czy konkretny sposób rozdziału konkretnych dóbr w społeczeństwie, czy zasady rządzące rozdziałem tych dóbr w społeczeństwie są sprawiedliwe, czy nie. I żeby to zrobić, Rawls ucieka się do takiego na pozór dziwnego eksperymentu myślowego. Eksperymenty myślowe są pewnym narzędziem filozoficznym, taką, można powiedzieć, takim wspomaganiem intelektualnym. Stosujemy je często, żeby zobaczyć pewne rzeczy, których normalnie w naszej normalnej obserwacji nie widzimy. Te eksperymenty myślowe każą nam sobie wyobrażać rzeczy bardzo, bardzo dziwne. Jest taki eksperyment myślowy Hilarego Putnama o ziemi bliźniaczej, który tłumaczy, jak działa język i że intencja tego, kto mówi, nie jest decydująca o tym, co język znaczy. Ten eksperyment myślowy brzmi mniej więcej tak. Wyobraźcie sobie, że istnieje Ziemia bliźniacza, na której wszystko jest dokładnie tak samo jak na naszej. Każdy z was ma tam swojego sobowtóra. Wszystko jest absolutnie dokładnie tak samo. Jedyna różnica jest taka, że skład chemiczny wody to nie H2O, tylko XYZ. Oczywiście tu od razu powstaje problem z eksperymentem myślowym, no bo jeżeli my składamy się w dużej części z wody, to pytanie, czy my jesteśmy na pewno tacy sami, skoro woda ma inny skład chemiczny, ale to na razie zostawiamy. I Pat nam mówi, jak sobie coś takiego wyobrazicie, to wyobraźcie sobie, że nagle przenosicie się na, ktoś was we śnie przenosi na Ziemię bliźniaczą i tam nagle używacie terminu woda, odnosząc go według swojej wiedzy i intencji do czegoś, co ma skład chemiczny H2O. Czy używając w tamtej praktyce językowej terminu woda odniesiecie się do wody na ziemi prawdziwej czy na ziemi bliźniaczej? Jeżeli na ziemi bliźniaczej, to znaczy, że odniesiecie się do wody na ziemi bliźniaczej, która ma inny skład, a więc to nie wasza intencja decyduje o tym, do czego się odniesiecie, tylko praktyka językowa i to, jak zbudowany jest ten świat, który tam funkcjonuje. I ten eksperyment jest dla prawników także bardzo ważny, bo my zakładamy, że kiedy interpretujemy to, co mówi prawodawca, to powinniśmy się oprzeć na jego intencji. Natomiast słowa, jak pokazuje ten eksperyment i cała praca Putnama, mają autonomiczne znaczenie, zależne od praktyki i stanu świata. Co na przykład powoduje, że w teorii interpretacji możemy przesunąć trochę ciężar z badania intencji na badanie praktyki językowej i tego, jak językiem posługuje się społeczeństwo i chyba jest to bardziej demokratyczne. Ktoś może powiedzieć, panie, co to w ogóle jest za eksperyment? Przecież nie ma żadnej ziemi bliźniaczej, woda to jest H2O, a nie XYZ. Oczywiście, tylko że dopiero taki eksperyment pozwolił Putnamowi pokazać jakąś prawdę o naszym posługiwaniu się językiem. Że to nie intencja, nie nasza wiedza, tylko stan świata decyduje o tym, do czego nasze słowa się odnoszą. A tego normalnie byśmy nie zauważyli, gdyby nie ten eksperyment. I podobnie robi Rawls. No bo Rawls mógłby powiedzieć, no dobrze, oceńmy, co jest bardziej sprawiedliwe. Czy liniowy, czy progresywny. Czy taki podział, czy owaki podział. No ale wtedy jest nam bardzo trudno zrobić to obiektywnie, ponieważ każdy z nas ma jakieś poglądy. I jeżeli jesteście kucem Korwina, to będziecie mówili, że jakakolwiek redystrybucja jest niesprawiedliwa, a jak jesteście kucem Zandberga, to będziecie mówili, że musi być redystrybucja bardzo poważna, bo tylko wtedy jest sprawiedliwie. Co więcej, jeżeli jesteście biali, to być może akcja afirmatywna będzie wam się, czyli tak, w której daje się więcej punktów za pochodzenie czarnym, będzie wam się wydawała niesprawiedliwa. Jak jesteście czarni, to będzie wam się wydawała sprawiedliwa. Bo zajmujecie pewną pozycję określoną, jesteście ludźmi z krwi i kości, macie poglądy i nie jesteście w stanie się ich pozbyć. Dlatego eksperyment myślowy, który proponuje Rawls, polega na tym, żeby odrzeć was jak gdyby z tej subiektywności. I to jest bardzo trudne, no bo jak macie się odrzeć z waszej subiektywności? Jak macie zapomnieć, kim jesteście? Rawls mówi, że żeby wykonać taki eksperyment, musicie wykonać takie dwa ćwiczenia. Pierwsze, musicie sobie wyobrazić coś, co on nazywa sytuacją pierwotną. Sytuacja pierwotna to jest hipotetyczna sytuacja, która jakby następuje przed założeniem społeczeństwa. Najbardziej brutalnym, podchwytliwym pytaniem na egzaminie z filozofii prawa może być pytanie o to, kiedy dla społeczeństwa polskiego zaistniała sytuacja pierwotna. Bo wtedy ludzie mówią, no nie wiem, 1918, 1989, niektórzy powiedzą 15 października 2023, się nowy rozdział otworzył. Więc sytuacja hipotetyczna to jest sytuacja hipotetyczna, ona nie miała miejsca, jest tylko kwestią eksperymentu myślowego. Wyobraźcie sobie, że zakładacie społeczeństwo, że dopiero ono ma się otworzyć, czyli przenieście, jeżeli chcecie sprawdzić, jakie zasady dystrybucji dóbr rządzą społeczeństwem polskim, przenieście hipotetycznie społeczeństwo polskie do sytuacji pierwotnej, przedspołecznej, w której dopiero ono tworzy się, wybiera te zasady. To jest pierwszy element hipotetyczny. Drugi element eksperymentu myślowego Rawlsa jest taki, spuśćcie na oczy tego społeczeństwa zasłonę niewiedzy. Zasłona niewiedzy to jest znowu hipotetyczne założenie, że ci ludzie, których przenosicie do sytuacji pierwotnej, w której oni mają zdecydować o zasadach dystrybucji, nie znają swojego statusu, które będą mieli w tym społeczeństwie. Co to znaczy? To jest jeden z najbardziej kontrowersyjnych elementów tej teorii Rawlsa, bo my do końca nie wiemy, co oni wiedzą, a czego nie wiedzą. Na pewno, mówi Rawls, oni mają w tym eksperymencie nie wiedzieć, jaki będzie ich status indywidualny, czyli czy będą kobietami, czy mężczyznami, czy będą biali, czy czarni, czy będą biedni, czy bogaci, czy młodzi, czy starzy. Czy będą zdrowi, czy chorzy? Czy będą heteroseksualni, homoseksualni, biseksualni? czy będą mieli jeszcze inne przymioty, na przykład czy będą mieli poglądy konserwatywne czy liberalne, czy będą religijni, czy będą ateistami. Ta hipoteza zasłony niewiedzy ma oczyścić w tym eksperymencie myślowym tych decydujących o zasadach dystrybucji z jakichkolwiek cech indywidualnych. Rawls mówi, oczywiście oni całkiem głupkami nie są w tej sytuacji, bo muszą wiedzieć pewne rzeczy, muszą mieć podstawową wiedzę o tym, jak działa społeczeństwo. Na przykład o tym, że żeby przeżyć, trzeba pić i jeść, że pieniądze jak się ma, to można za nie coś kupić, że jak się umiera, to nie jest fajnie, a jak się żyje, to jest dobrze, jak się jest zdrowym, to jest dobrze, jak się jest chorym, to jest źle i tak dalej, i tak dalej. To jest pewna słabość tej koncepcji, bo krytycy wskazują, że tak naprawdę nie wiadomo, gdzie ta linia niewiedzy między niewiedzą a wiedzą występuje, ale mimo wszystko jest to założenie, które, jak zaraz zobaczycie, pracuje. No więc mamy taką sytuację, w której przenosimy społeczeństwo do sytuacji przedspołecznej, do sytuacji pierwotnej, spuszczamy zasłonę niewiedzy i każemy temu społeczeństwu w tej sytuacji podjąć decyzję o zasadzie rozdziału dóbr. Czyli na przykład mówimy im tak, nie wiecie, kim będziecie w tym społeczeństwie, ale musicie zdecydować, czy wszyscy mają jeden głos w głosowaniu, czy też jakoś to dzielimy. Na przykład mówimy, mężczyźni mogą głosować, a kobiety nie. Albo biali mogą głosować, a czarni nie. Na przykład decydujecie o tym, czy świadczenia zdrowotne należy przyznawać wszystkim, którzy tego potrzebują, czy tylko tym, których na to stać. Musicie zdecydować, czy zabieracie pieniądze według podatku liniowego, czy według progresywnego. I macie w tej sytuacji podjąć tę decyzję. I teraz dlaczego takie udziwnienie? Bo Rawls mówi, te podmioty, które będą podejmować tę decyzję, to są podmioty, które nie będą podejmowały szaleńczego ryzyka. Czyli nie będą grały w taką rosyjską ruletkę. Czyli na przykład jeżeli zapytamy ich, czy chcecie podzielić głosy równo, czy też chcecie dać mężczyznom na przykład, a kobietom nie, no to wtedy musi się uruchomić w tej głowie tego człowieka w sytuacji pierwotnej za zasłoną niewiedzy, proste rozumowanie. Nie wiem, kim będę w tym społeczeństwie. Może być tak, że będę kobietą, więc moja decyzja spowodowałaby pozbawienie mnie samego prawa do głosowania. Stosowanie tej konstrukcji dobrze widać na takich oczywiście niesprawiedliwych podziałach. Jeżeli na przykład wyobrazicie sobie społeczeństwo niemieckie pod rządami NSDAP, które dzieli prawo dostępu nie tylko do stanowisk publicznych, ale wręcz prawo do życia w taki sposób, że Aryjczykom je przyznaje, a Żydom nie, no to to bardzo prosto działa. Przenosicie społeczeństwo niemieckie do sytuacji pierwotnej, spuszczacie zasłonę niewiedzy, co oznacza, że ci, którzy decydują, nie wiedzą, czy będą Aryjczykami, czy Żydami w tym społeczeństwie i mówicie im, rozdzielcie prawo do życia. Jeżeli w swoim szaleństwie wtedy, nie wiedząc, kim będziecie, zdecydujecie nierówno, czyli powiecie, niech Aryjczycy żyją, a Żydzi niech giną, spadnie zasłona niewiedzy, okazuje się, że jesteście Żydem i giniecie. Tak? Czyli to działa trochę jak rosyjska ruletka. Nie wiadomo, prawda, co was spotka, więc Rawls mówi, żeby uniknąć tego ryzyka, będziecie mieli tendencję do tego, żeby to dobro podzielić w taki sposób, żeby to ryzyko obniżyć. I akurat w przypadku takiego dobra, jak na przykład prawo do życia, nie pozbawicie się tego prawa, a więc rozdzielicie je równo. Czy to oznacza, że wszystko rozdzielicie równo? No zaraz zobaczymy, że nie, dlatego że nie wszystkie prawa są takie podstawowe, jak to prawo do życia. Tak samo będzie oczywiście ta maszynka działała w sposób oczywisty w odniesieniu do prawa głosu. Jeżeli wyobrazicie sobie społeczeństwo jakiekolwiek europejskie sprzed czasu, kiedy kobiety miały prawo głosu, przeniesiecie je za zasłonę niewiedzy do sytuacji pierwotnej i każecie decydować, no to Rawls mówi, ponieważ nie wiesz, czy będziesz kobietą, czy mężczyzną, a prawo głosu jest dosyć podstawowym prawem, które decyduje o tym, czy masz wpływ na sprawy, które są wokół ciebie, no to będziesz miał tendencję do tego, żeby równo podzielić to prawo głosu. Nie będziesz siebie pozbawiał tego prawa, nie będziesz siebie skazywał na polityczną banicję. Więc można powiedzieć, że takie oczywiste sytuacje, które intuicyjnie nam się wydają niesprawiedliwe, czyli właśnie sytuacja jakiejś dyskryminacji, dehumanizacji, jaką znamy z III Rzeszy, czy też sytuacja dyskryminacji nierównego podziału prawa głosu, którą znamy z innych państw, nie ustoi tutaj i generalnie ta sytuacja, ta maszynka Rawlsa będzie prowadziła do rozwiązania, w którym te dobra będą rozdzielone równo. Ale nie ze wszystkim, jak powiedziałem, tak musi to działać. Ja zawsze w tej sytuacji też podaję przykład no właśnie podatku liniowego czy progresywnego. To nie jest, można sobie wiele oczywiście takich przykładów wyobrazić, no ale spróbujmy z tym. Mamy w Polsce zarówno podatek liniowy, jak i progresywny, w zależności od tego, do jakiej części społeczeństwa on się stosuje. Wyobraźmy sobie, mimo to, że chcemy sprawdzić, czy podatek liniowy jest sprawiedliwy, no to przenosimy się do sytuacji pierwotnej, spuszczamy zasłonę niewiedzy i tutaj istotne znaczenie ma to, że my nie wiemy, decydując w eksperymencie Rawlsa, czy będziemy bogaci, czy będziemy biedni w tym społeczeństwie, w którym progu będziemy podatkowi. No ale jeżeli tak przy tym założeniu unikania ryzyka sobie to skalkulujemy, no to możemy dojść do wniosku, że no tak, jak będę biedny, no to wprawdzie ja będę płacił tyle samo procentowo z mniejszego niż ktoś, kto zarabia więcej. Ten ktoś będzie akumulował to dobro, ale to nie będzie sytuacja całkowicie beznadziejna, w której zostanę bez jakiegokolwiek przychodu, ale być może będę bogaty i wtedy ta sytuacja podatku liniowego będzie dla mnie korzystniejsza. Jeżeli tak samo zrobimy z podatkiem progresywnym, no to kalkulacja będzie odwrotna, ale będzie prowadziła do podobnej konkluzji. Jeżeli będę bogaty, no to podatek progresywny jest dla mnie niekorzystny, no bo im więcej zarabiam, tym większy kawałek tego, co zarabiam, oddaję. Ale mimo wszystko, biorąc pod uwagę to, że zostaje mi sporo, jeżeli oczywiście ktoś nie wprowadzi mi 99% podatku na jakimś poziomie, mogę z tym żyć, ale za to, jeżeli będę biedny, no to wtedy będzie to dla mnie dobre. Więc nagle okazuje się, że w tym przypadku pomiędzy tymi dwiema formułami, liniową i progresywną, maszynka Rawlsa nie dokonuje jakiejś różnicy. To oznacza, że obie te formy prawdopodobnie przekraczają jakiś próg sprawiedliwości i dlatego prawdopodobnie występuje jedna i druga. I nie mamy, myślę, jak sądzę, takiego poczucia, że podatek liniowy jest taką samą niesprawiedliwością, jak pozbawienie pewnej grupy społecznej prawa głosu. Bo tutaj ta kalkulacja, którą Rawls proponuje, prawdopodobnie miałaby inny wynik. Mówi się, że Rawls jest kantystą, to znaczy, że dla niego inspiracją jest filozofia Kanta i tutaj rzeczywiście ją widać i chciałbym wam pokazać tę inspirację, bo ona jest bardzo interesująca. Jak wiecie, Kanta znamy z tak zwanego imperatywu kategorycznego. To znaczy, znowu, pewnego rodzaju narzędzia myślowego, które w jednym ze swoich sformułowań daje nam takie narzędzie, jak mamy zrobić, żebyśmy ocenili, czy zasady naszego indywidualnego postępowania są dobre moralnie, czy też złe. Dlaczego nam jest to potrzebne? No bo podobnie jak w przypadku zasad sprawiedliwości, jesteśmy ludźmi, jesteśmy subiektywni i pewne rzeczy z naszej perspektywy indywidualnej mogą wydawać się dobre, podczas kiedy z perspektywy bardziej obiektywnej będą wydawały się złe. Jest tak bardzo często, że robimy coś samodzielnie, a potem tego żałujemy, zwłaszcza jeżeli ktoś nam to pokaże. Więc ten imperatyw kategoryczny Kanta jest formułowany w taki sposób: postępuj jedynie według takiej maksymy, przy czym maksyma to jest tak zwana subiektywna zasada postępowania, czyli twoja własna, postępuj jedynie według takiej maksymy, co do której jednocześnie byś chciał, ażeby stała się prawem uniwersalnym. A więc wybieraj, uznawaj za słuszne tylko takie zasady postępowania twojego indywidualnego, które jednocześnie mogłyby się stać zasadami postępowania wszystkich. W nowszej, opartej na memie internetowym wersji tego imperatywu, on brzmi w taki sposób: postępuj jedynie tak, ażeby można było to opublikować w mediach społecznościowych i żebyś się tego nie musiał wstydzić. Czyli żeby z poziomu indywidualnego można było to przenieść na poziom ogólny i żeby generalnie można było powiedzieć, to jest okej. O co chodzi Kantowi? Dlaczego ta maszynka, którą on proponuje, jest podobna do tej maszynki, o której mówi Rawls i dlaczego mówimy, że Rawls się inspiruje Kantem? No bo w imperatywie kategorycznym mamy też przejście z poziomu indywidualnego, subiektywnego na poziom ogólny, bardziej obiektywny. Bo jakie przykłady dla swojego imperatywu daje Kant? Wyobraźmy sobie, że idziemy ulicą i widzimy portfel wypchany grubo pieniędzmi. Z naszej perspektywy indywidualnej, zwłaszcza jeżeli na przykład jesteśmy studentem i nam się nie przelewa, sensowne jest, żeby ten portfel zatrzymać. Czyli ta indywidualna maksyma, która mogłaby brzmieć, jeżeli znajdziesz portfel na ulicy, to go zatrzymaj, wydaje się całkowicie sensowna. Jeżeli natomiast wyobrazimy sobie, że ta zasada postępowania staje się zasadą powszechną, to znaczy, że co znalezione, nie kradzione i każdy, kto znajdzie jakiekolwiek dobro innego człowieka, może je zatrzymać, to już zaczynamy mieć pewne wątpliwości, czy ewidentnie tak to powinno wyglądać. Jeszcze bardziej to widać w przypadku takich systemowych rozwiązań prawniczych. To jest przykład kantowski też, kiedy on mówi: pożyczasz pieniądze od bogatszego kolegi, a później przychodzi moment, kiedy masz je spłacić i mówisz: ja mam mało, on ma dużo, nie oddam. Z perspektywy twojej maksymy indywidualnej, subiektywnej, to jest okej, bo przy tobie zostają pieniądze, nie masz długu i żyjesz dalej. Ale tutaj Kant zmusza nas do tego, żebyśmy z tego poziomu subiektywnej maksymy przenieśli się na poziom bardziej ogólny, obiektywny. Zastanów się, co by było, gdyby wszyscy postępowali według takiej zasady, czyli każdy, kto pożycza, nie oddawałby. I wtedy, mówi Kant, następuje pewna destrukcja świata, bo następuje destrukcja instytucji pożyczki, bo nikt by sobie nie pożyczał, jeżeli wiedziałby, że po pożyczeniu te pieniądze nie zostaną mu zwrócone. A więc zobaczcie, co się tutaj dzieje. Jakby przeniesienie czegoś, co się wydaje w miarę akceptowalne na poziomie indywidualnym, subiektywnym, na poziom ogólny, skutkuje nagle stwierdzeniem, że świat coś by stracił, coś przestałoby w nim funkcjonować, byłby gorszy. I to jest według Kanta efekt, który powoduje, że powinniśmy uznać, że już to postępowanie na poziomie indywidualnym było niewłaściwe. Bo nie możemy chcieć, żeby ono stało się prawem powszechnym. Jeszcze inny przykład, który daje Kant, mówi, masz depresję, wydaje ci się, że twoje życie nie ma sensu, może coś umiesz, może masz jakieś talenty, może mógłbyś coś z nimi zrobić, ale zakopujesz je, nie robisz nic, w końcu dochodzisz do takiej sytuacji, w której myślisz, że jedynym rozwiązaniem jest, ażeby się zabić. I być może z twojej perspektywy indywidualnej, kiedy tak cierpisz, wydaje się, że to rozwiązanie jest sensowne, ale znowu zastosuj przeniesienie twojej maksymy indywidualnej na poziom ogólny. Co by było, gdyby wszyscy, którzy mają talenty i mogliby je wykorzystywać do tego, żeby kontrybuować do dobra społeczeństwa, zakopali je? Co by było, gdyby wszyscy, którzy mają trudności, doprowadzali do autoeliminacji siebie ze społeczeństwa? To nie byłby dobry świat, to nie byłby sensowny świat, więc to nie są dobre maksymy, ażeby według nich postępować. Oczywiście z każdą z tych sytuacji można dyskutować i to też nie jest tak, że imperatyw kategoryczny Kanta jest maszynką niezawodną. Też nie do końca wiemy, jaka jest różnica pomiędzy naszą wiedzą na poziomie indywidualnym, subiektywnym, a tym ogólnym. Nieraz sformułowanie maksymy na poziomie indywidualnym pozwala ją obronić na poziomie ogólnym, no bo nieraz podaje się taki przykład, według którego prawnicy myślą o sprawiedliwości, żeby odróżnić to myślenie prawnicze od takiego właśnie potocznego myślenia. My bardzo często jako prawnicy myślimy na tym poziomie ogólnym kantowskim, a nie na tym poziomie indywidualnym. Już tutaj wam wspominałem o tym, że to jest pewna tendencja społeczna, z którą mamy do czynienia, że ludzie coraz bardziej myślą konkretem, dokonują ważenia jak gdyby kosztów i korzyści w aspekcie indywidualnym, a nie w aspekcie całościowym, skutku dla społeczeństwa. Podawałem przykład szczepień, który jest bardzo dobrym przykładem, przy którym też pracuje imperatyw kategoryczny. Masz dziecko i zastanawiasz się, czy je zaszczepić. No i w tej konkretnej sytuacji, w której to robisz, mówisz, nie, jest ryzyko powikłań, w związku z tym nie zaszczepię mojego dziecka. I wydaje ci się, że w tej konkretnej indywidualnej sytuacji to jest dobra decyzja, no bo za nią stoi same dobro, no troska, myślisz o nim, będę go chronić inaczej, może nie będę go wystawiać na działanie różnego rodzaju patogenów i tak dalej. Jakoś to sobie uzasadnisz. No ale jakbyś chciał tę maksymę indywidualną przenieść na całość społeczeństwa, to już to tak dobrze nie działa. Bo jeżeli każdy działałby według takiej zasady i każdy by dochodził do takiego wniosku, to tak zwana wyszczepialność społeczeństwa, która decyduje o zbiorowej odporności, natychmiast by spadła. I wtedy wszystko się posypie, dlatego że nie tylko twoje dziecko, ale całe społeczeństwo będzie zagrożone i to, od czego chciałeś czy chciałaś ochronić, właściwie stanie się jeszcze gorsze i w ogóle już prawie nikt nie będzie mógł się przed tym ochronić, bo jak spadnie wyszczepialność, to nagle wrócą choroby i zacznie się walka z nimi od początku. Więc to jest też sytuacja, zobaczcie, która pokazuje, no jest ona niby racjonalna, ale nie o racjonalność tu do końca chodzi, tylko właśnie o to, że my mamy coraz częściej tendencję do tego, żeby myśleć na poziomie indywidualnym, na poziomie naszych indywidualnych emocji, a nie na poziomie takim trochę bardziej altruistycznym, ogólnym. Ja w innych miejscach już mówiłem wielokrotnie o tym, że za to jest odpowiedzialnych bardzo dużo czynników i nasze nowe podejście do wychowania, które jest bardziej skupione na potrzebach emocjonalnych dzieci, które później mają tendencję do tego, żeby tylko i wyłącznie na tych indywidualnych potrzebach emocjonalnych się skupiać, mówiąc, a co mnie to obchodzi, co inni, ja tego potrzebuję. Technologia nas do tego zmusza. Jest bardzo dużo analiz, które pokazują, że przejście ze słowa na obraz, z którym się kontaktujemy współcześnie, zwiększa konkretność myślenia, skupienie na emocjach, na przeżywaniu emocji, a nie na analizach racjonalnych, takich na modelach jakichś, prawda, analitycznych. Krótko mówiąc, myślimy coraz więcej konkretem, sytuacją, którą mamy przed oczami, a nie jej wielowymiarowymi konsekwencjami. To są tendencje, które jest bardzo trudno odwrócić, no bo to są pewne tendencje społeczne. Tym bardziej jest nam trudno przechodzić z tego poziomu indywidualnego na ten poziom ogólny. Pytanie? To jest bardzo dobre pytanie, oczywiście bardzo trudne, tak? Ja sparafrazuję to, żeby to się nagrało. Pyta pan o to, czy do sporu o aborcję można zastosować tę metodę myślenia. Oczywiście można i to nawet mogłoby być ciekawe. Możemy spróbować to zrobić bez względu na to, do jakich to nas konsekwencji doprowadzi. Znaczy, można by było sobie wyobrazić to zarówno w konstrukcji rolsowskiej, jak i w konstrukcji imperatywu kategorycznego. I mam takie podejrzenie, że ani w jednej, ani w drugiej nie doszlibyśmy do rozwiązania, które jest rozwiązaniem, które poparłyby osoby pro-choice. Bo proszę sobie zwrócić uwagę na to, że gdybyśmy chcieli rozważyć koncepcję regulacji aborcyjnej w rozumieniu rolsowskim, no to jakbyśmy poszli do sytuacji pierwotnej i spuścili zasłonę niewiedzy, to nie wiedzielibyśmy, czy będziemy kim? Płodem. Tak? Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, płód to nie człowiek, więc w ogóle nie musimy brać tego pod uwagę. Ale myślę, że gdyby chcieć tak naprawdę poważnie brać to, co powiedział Rawls, no to jeżeli nie wiem, czy będę płodem, czy człowiekiem już urodzonym, jak wiecie, jeden z polityków amerykańskich powiedział kiedyś, że zawsze dziwi mnie to, że za aborcją są ludzie, którzy już się urodzili. W związku z tym powstaje tutaj pytanie, jaką decyzję byśmy podjęli. Być może to jest w ogóle przykład, który powoduje, że musimy jeszcze przyjąć jakąś rolę, jakąś definicję człowieka i wtedy wchodzimy, wracamy na pole numer jeden, bo musimy się spierać. Ale jeżeli, i chyba dlatego nie można tego zastosować, bo spór jest wcześniej, tak? Bo jeżeli katolicy uważają, że od momentu poczęcia to jest człowiek, a ludzie, którzy są pro-choice uważają, że to nie jest człowiek, dopiero w pewnym momencie uzyskuje, prawda, status człowieka, no to pewnie Rawls w ogóle by nie brał go za zasłonę niewiedzy. Ale w jakim sensie, jeżeli jestem za zasłoną niewiedzy i nie wiem, czy będę płodem, no to raczej miałbym pewne wątpliwości, czy aborcja jest dobrym rozwiązaniem, prawda? Przy imperatywie kategorycznym Kanta to by pewnie działało jeszcze trochę inaczej, to znaczy można by było sobie wyobrazić, jakie byłyby ogólne konsekwencje powszechnej dostępności aborcji. No i ktoś może powiedzieć, z jednej strony byłaby tutaj duża przestrzeń wolności ze względu na to, że sytuacja czy realizacja postulatów stronnictwa pro-choice zakłada, że ta wolność ma jakąś wartość, prawda? Że dzięki temu kobieta może się realizować lepiej niż wtedy, kiedy jest przymuszana. I to jest absolutnie prawda. Z drugiej strony coraz częściej powstają wątpliwości dotyczące na przykład zdolności rozrodczych społeczeństw i tego, czy różnego rodzaju czynniki, oczywiście aborcja tutaj nie jest głównym nawet czynnikiem, tylko czynniki kulturowe, społeczne, które powodują spadek dzietności, nie są zagrożeniem jakimś takim demograficznym dla ludzkości. I znowu trzeba by było się zastanowić, w pewnym sensie trochę pod względem jakichś tam konsekwencji dla świata, co jest lepsze, co by doprowadziło do jego większego, nie wiem, dobrostanu, do mniejszego dobrostanu. Przy czym należy pamiętać, że u Kanta to nie jest myślenie utylitarystyczne, liczenie jakby korzyści w Excelu, tylko są to bardziej podstawowe sprawy. Obawiam się, tak jak mówię, z perspektywy na przykład osób pro-choice, że to zastosowanie imperatywu kategorycznego mogłoby doprowadzić do rozwiązań, które by im się nie podobały. Co oczywiście o niczym nie dyskutuje, bo ani nie decyduje, bo ani imperatyw kategoryczny, ani teoria Rawlsa nie jest maszyną prawną, prawda? Która o czym. Natomiast na pewno pozwala nam w sposób ciekawy myśleć o tym i przyjąć trochę inną, perspektywę, która jest na pewno perspektywą bardziej, powiedziałbym, taką oczyszczoną z różnego rodzaju stereotypów i przekonań, ale oczywiście od wszystkich nie ucieka. No bo tak jak ten przykład nam pokazuje, już tutaj decyzja o tym, czy płód jest człowiekiem, musi być rozstrzygnięta, a więc już te pewne kluczowe kwestie do tej dyskusji wchodzą nam w tę rozmowę. Proszę. Pyta pan, kiedy spada ta zasłona niewiedzy. To działa w taki sposób, że decyzja co do podziału musi być podjęta zza tej zasłony niewiedzy. Więc to nawet, czyli to jest najważniejsze, tak? Że ona ma być w momencie, kiedy podejmujemy decyzję w tym naszym eksperymencie. Natomiast to, że ona spada, to tylko nam w pewnym sensie jest znowu pewnym weryfikacją, czy jest elementem naszego procesu myślowego, bo ja muszę sobie wyobrazić, że ona spadnie. Czyli muszę sobie wyobrazić, okej, czyli za moment może się okazać, że jestem kobietą, której pozbawiłem prawa głosu, albo że jestem Żydem, którego pozbawiłem prawa życia, prawda? Więc ona, to nie chodzi, że ona spada i ważny jest moment, w którym ona spada, tylko ten proces myślowy jest taki. Nie wiem, kim będę, a więc ona wisi i muszę podjąć decyzję, a więc muszę sobie wyobrazić, że ona spada i wtedy muszę siebie wyobrazić w tym społeczeństwie i to wpływa na podjęcie przeze mnie decyzji, prawda? Nie, myślę, że to chyba nie jest do końca tak. Ja po prostu kalkuluję z perspektywy swojej indywidualnej. To znaczy też jak będzie dla mnie dobrze, ale ponieważ jestem odarty z indywidualnych cech, to myślenie o tym, jak będzie dla mnie dobrze, jest jednocześnie myśleniem o tym, jak będzie dobrze dla ogółu społeczeństwa. Bo ja staję się w tej dziwnej sytuacji niejako ogółem społeczeństwa, a nie jednostką. To, co ja myślę później, myślę, że już nie ma takiego wielkiego znaczenia, dlatego że ważny jest test, prawda? Czyli ja jakby pytanie, które zadaje Rawls, brzmi w taki sposób. Czy nierówny podział prawa głosu jest sprawiedliwy? Tak? I teraz pan musi odpowiedzieć na to pytanie, nie wiedząc, kim pan będzie w społeczeństwie. I pan odpowiada i pan mówi, ponieważ nie wiem, kim będę, to chciałbym, żeby był sprawiedliwy, a więc podział, który nie jest równy, uważam za niesprawiedliwy. I koniec eksperymentu, prawda? I to, co się później dzieje, już nie ma znaczenia. Chodzi o to, żeby się, jak gdyby, wprowadzić swoją głowę w taką jakąś, taki kordon sanitarny, który jak gdyby nie łączy nas z naszą konkretną, indywidualną sytuacją, w której jesteśmy w świecie. No tak, są tacy ludzie, którzy kiedyś właśnie na jednej z dyskusji ktoś powiedział, proszę pana, ale ja jestem na przykład kobietą i uważam, że mężczyźni są mądrzejsi i nawet jeżeli miałabym być kobietą, to uważam, że oni powinni decydować. Ktoś prowokacyjnie, prawda, tak powiedział. No, są pewne warunki eksperymentu, prawda. No, założenie jest takie, że tutaj nie będziemy myśleć w sposób fanatyczny, tylko racjonalny. To zresztą jest też element krytyki, która spada na Rawlsa. Natomiast zwróćcie uwagę, że sensem tego wszystkiego tutaj jest po prostu odarcie z cech indywidualnych, intelektualne odarcie się z cech indywidualnych. Czy ono jest możliwe, czy nie, nie wiemy tego, natomiast na pewno zmusza nas do bardziej racjonalnej kalkulacji, prawda? Dlatego, że myślę, że Rawls wychodzi z założenia, że taka racjonalna kalkulacja nie jest możliwa wtedy, kiedy tkwimy w tych uprzedzeniach niejako naszych, więc musimy wykonać ruch psychologiczny i mentalny, który nas z nich odziera. Ale to, czy to się udaje, czy nie, to też jest oczywiście niejasne, bo być może są tak głębokie, że nie potrafimy tego zrobić, prawda? Co więcej, mówiłem wam o tym już kiedyś, że prawdopodobnie są takie badania w prawie, to jest taka odnoga jurysprudencji feministycznej, która bada pewne rozwiązania prawne, które na pozór wydają się absolutnie uzasadnione i równe, i równościowe, i nagle stwierdza, i robi to jurysprudencja feministyczna, że ze względu na pewne różnice jednak w podejściu do świata, różnice kognitywne, różnice emocjonalne między kobietami i mężczyznami, pewne rozwiązania, które są na pozór sprawiedliwe, wcale nie są sprawiedliwe. Mówiłem chyba wam kiedyś o tym, że rozmawiałem z panią profesor z Krakowa, która się takimi analizami zajmuje i ona wykazała, że premedytacja w popełnianiu przestępstwa zupełnie inaczej wygląda u mężczyzn, inaczej u kobiet. I że sądy bardzo często biorą pod uwagę, czy uznają za premedytację u kobiet, które popełniają przestępstwo, na przykład przestępstwo zabójstwa, coś, co wcale nie jest premedytacją, myląc to z pewnym procesem kognitywnym czy mentalnym, który przebiega u mężczyzn. Prawda? Nie będę wchodził w szczegóły, ale to było bardzo interesujące, że jakby planowanie, emocjonalność na przykład w podejściu do zabójstwa zupełnie inaczej przebiega, a jest wrzucane do jednego worka. I ktoś mógłby powiedzieć, nie powinno być różnic. Tak? Premedytacja powinna być dokładnie tak samo rozpatrywana w jednym i w drugim przypadku, a okazuje się, że kiedy mówimy o tak specyficznym procesie mentalnym czy kognitywnym, to powinno być inaczej. Krótko mówiąc, to nie jest jasne, o ile z siebie możemy odrzeć tej specyfiki czy tej indywidualności, a ile nie. Natomiast ciekawe jest to, do czego Rawls dochodzi, bo Rawls mówi, że to społeczeństwo, racjonalne społeczeństwo, które zostałoby przeniesione do sytuacji przedspołecznej, do sytuacji pierwotnej i za zasłony niewiedzy podejmowałoby decyzje co do rozdziału dóbr w społeczeństwie, doszłoby do takich dwóch głównych zasad sprawiedliwości, tak, które są nazywane właśnie dwiema zasadami sprawiedliwości Rawlsa, przy czym jedna jest jednoczłonowa, a druga ma dwa elementy. I Rawls mówi, że ta pierwsza zasada generalnie brzmiałaby mniej więcej tak, że rozdział dóbr, a w szczególności praw i wolności, które są absolutnie podstawowe i niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie, powinien się odbywać na poziomie, na zasadzie równości. I to jest dosyć oczywiste, no bo tak jak powiedzieliśmy sobie wcześniej, jeżeli jesteście racjonalni i unikacie ryzyka, jesteście za zasłoną niewiedzy, to nie pozbawicie siebie prawa do życia, nie pozbawicie siebie prawa głosu, nie pozbawicie siebie prawa dostępu do wody i jedzenia, nie pozbawicie siebie prawa dostępu do podstawowej opieki zdrowotnej, nie pozbawicie siebie pewnie prawa dostępu do podstawowej edukacji, bo jeżeli nie będziecie umieli czytać, pisać i liczyć, to wasze funkcjonowanie w społeczeństwie będzie oczywiście niedoskonałe. Więc jest jakaś na pewno grupa praw, wolności, dóbr, które mają tak podstawowy charakter, że nikt nie będzie ryzykował, żeby się ich pozbawić. To jest ciekawe, że do tej grupy Rawls wrzuca kilka rzeczy, w tym także właśnie te prawa polityczne podstawowe, jak na przykład równość głosu. I wydaje się, że to jest uzasadnione, no bo dla funkcjonowania społeczeństwa ta możliwość brania udziału w tych decyzjach jest istotna. I tutaj, tak jak mówię, jest to dosyć intuicyjne i to jest pewnie zgodne też z postulatami większości filozofów, bez względu na to, z której strony oni są. Ale najciekawsza rzecz zaczyna się wtedy, kiedy przechodzimy do drugiej części. Mianowicie ta druga zasada mówi, że nierówności mogą być sprawiedliwe. Że nierówności mogą być sprawiedliwe. I to jest interesujące, bo generalnie intuicyjnie ludzie, którzy są, zwłaszcza laikami, nie są prawnikami, mają taką awersję do nierówności. Na przykład dziwią się, kiedy Trybunał Konstytucyjny stwierdza, że zróżnicowany wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn jest sprawiedliwy, jest równy, jest zgodny z konstytucją. No bo ktoś powie, no ale jakże to? No 60, 65, czym my się różnimy, tak, żeby on był różny? Otóż, jak wiecie, równość nie jest jakby zasadą, która każdemu daje to samo. Równość zakłada, że tym samym trzeba dać to samo. Jeżeli jest relewantna różnica, no to wtedy traktuje się ludzi nierówno i to nie jest dyskryminacja. Co jest relewantną różnicą? Relewantną różnicą jest coś, co jest ważne dla tego podziału i dla funkcji tego obszaru, który akurat działa. Jeżeli trener drużyny piłkarskiej jednego zawodnika sadza na ławce, a drugiego wpuszcza na boisko, to jest nierówność, bo jeden siedzi, drugi gra. Ale jaka jest cecha relewantna dotycząca tego wyboru? Oczywiście cechą relewantną powinna być forma sportowa, bo co jest celem całego przedsięwzięcia? Celem całego przedsięwzięcia jest wygranie meczu. Ale jeżeli zawodnik, który siada, jest w dobrej formie, a ten, który wybiega, jest kuzynem trenera i jest między nimi jakaś relacja rodzinna i ten chce go promować, no to wtedy to jest dyskryminacja, dlatego że cecha, która posłużyła za podstawę nierówności, jest nierelewantna dla całego przedsięwzięcia. Z tego samego powodu, zaraz do tego jeszcze dojdziemy, kiedy w Stanach Zjednoczonych odkryto ten proceder łapówkarski płacenia za przyjmowanie na najlepsze uniwersytety Ivy League przez celebrytów, gwiazdy sportu, gwiazdy ekranu, no to gdybyśmy chcieli to przeanalizować pod tym kątem, no to co jest w tym złego? No to, że o tym, kto zostaje studentem, a kto nie zostaje, a więc o procesie, który dzieli społeczeństwo na kogoś uprzywilejowanego, a kogoś mniej uprzywilejowanego, a więc wprowadza nierówność, decyduje nie wiedza, tylko zasobność portfela rodziców. A zasobność portfela rodziców nie ma związku z tym, czy ktoś będzie dobrym prawnikiem, czy dobrym lekarzem, a wiedza ma. A więc na podstawie wiedzy mogę różnicować dostęp do edukacji wyższej i to nie jest dyskryminacja, ale na podstawie pozycji rodziców, czy ich bogactwa, nie, dlatego że to jest nierelewantne dla tego podziału, którego dokonuje. Natomiast mamy taką tendencję, myślę, mimo wszystko w społeczeństwie, żądania pełnej równości. Co więcej, mamy taką tendencję, której ja osobiście nie rozumiem, która coraz bardziej się rozwija, im bardziej populistyczne rządy w Polsce mamy, że sytuacja najlepsza dla Polski to jest sytuacja, w której wszystkich zrównujemy w dół. A więc nawet jeżeli niektórzy mają lepiej i to nie pogarsza sytuacji tych, którzy mają gorzej, to lepiej, żeby ci, co mają lepiej, mieli też gorzej. Taką dyskusją, przykładowo taka dyskusja kiedyś była dotycząca tego, czy w przedszkolach powinno się umożliwiać prowadzenie prywatnej nauki języków obcych, która polega na tym, że jest, nie wiem, 10 dzieci I one mają ileś tam godzin języka angielskiego, który jest normalnie dla wszystkich, ale później pani przychodzi i mówi: Jasiu, Basiu, teraz wyjdziecie na prywatny angielski. Wszyscy zostają, a oni idą, bo rodzice dodatkowo płacą i mają prywatny angielski. No i ktoś może powiedzieć, to jest problem, no to wpływa na sytuację, może te dzieci się czują gorsze. No ale znowu z drugiej strony, no te dzieci dostają tyle samo tego angielskiego, ile miałyby dostać, a te dostają więcej. Mimo to, o ile pamiętam, tak to chyba było, wprowadzono zakaz nauczania tych świadczeń dodatkowych udzielania w przedszkolach publicznych w pewnym momencie. Ze względu na to, że jeżeli ci nie mają, to ci też nie powinni mieć. Trochę podobne myślenie jest w naszej służbie zdrowia. Nie wiem, czy wiecie, ale kolejki, które są w służbie zdrowia, to nie są kolejki do szpitali czy do łóżek, tylko do pieniędzy. Jest mnóstwo takich badań, które na przykład pokazują, że na oddziałach okulistycznych jest 60% łóżek nieobłożonych, a i tak na operację zaćmy czeka się 2 lata. To oznacza, że po prostu NFZ nie ma pieniędzy, żeby za to zapłacić, mimo że miejsce jest. Cała masa szpitali ma większe capacity, tak zwane świadczenia usług, ale zamyka się o 15, dlatego że warunki umowy z NFZ-em uniemożliwiają świadczenie usług prywatnych. Znowu z tej samej obawy, że to spowoduje jakąś daleko idącą nierówność. Ja pamiętam, jak świętej pamięci profesor Michał Kulesza, który przecież sam chorował i mówił o tym powszechnie, mówi, ja bym chciał żyć w takim kraju, w którym jak ja jestem chory, to mogę, jak on to mówił, zastawić samochód, dom i żonę, to są słowa profesora Kuleszy, to on tak mówił, i pójść się leczyć do szpitala, bo tam są świetni fachowcy, przynieść pieniądze i powiedzieć, ja tu płacę, leczcie mnie. Nie mogę tak zrobić w Polsce, dlatego że im nie wolno tego robić. Mogę tak zrobić w Szwajcarii. Mogę tak robić we Francji, w Stanach Zjednoczonych, a w Polsce nie mogę tak zrobić, dlatego, że jest obawa, że jeżeli ja przyjdę i zapłacę ze swojego, to będzie wielka nierówność. A jak o tym pomyślimy, mówi profesor Kulesza, to jeżeli jest kolejka 100 osób i ja jestem w tej kolejce do pieniędzy publicznych i ja zapłacę ze swojego, to ja nikogo nie przeskakuję, tylko wychodzę z tej kolejki. I ten, który był setny, jest teraz 99, więc ma bliżej. Jeżeli jeszcze paru nas wyjdzie, to wtedy wszyscy będą mieli bliżej do pieniędzy publicznych. Ale jakby przekonanie, że ktoś ma więcej, ktoś ma mniej, jest tak emocjonalnie trudne do zaakceptowania, że od samego początku mówimy, że w ogóle w to nie będziemy wchodzić. No i tutaj właśnie pojawia się ta druga zasada rolsowska, która mówi, nierówności mogą być sprawiedliwe, ale są dwa warunki, które muszą być spełnione. Mianowicie równość szans w wyścigu do tych zaszczytów, do tych przywilejów, do tych specjalnych warunków, które się uzyskuje, musi być zapewniona. I ten pierwszy warunek jest dosyć zrozumiały. Myślę, że najlepiej go wytłumaczyć na podstawie znowu waszej sytuacji jako ludzi, którzy korzystają z przywilejów bycia studentami uczelni wyższych, podczas kiedy duża część ludzi w waszym wieku nie ma tego przywileju. Mianowicie ktoś może powiedzieć, to jest niesprawiedliwe, że wy studiujecie, a wasi koledzy nie studiują. Żeby odpowiedzieć, bo to jest nierówność, żeby odpowiedzieć na to, musimy najpierw zastanowić się, jaka była cecha relewantna, która spowodowała, że tu jesteście. Więc jeżeli jesteście tutaj dlatego, że mieliście świetne wyniki z matury, a nie dlatego, że wasi rodzice dali łapówkę rektorowi, to ten warunek jest spełniony. Tak? Natomiast jeszcze z tej drugiej zasady wynika potrzeba zbadania, czy wyścig wasz i waszych kolegów i koleżanek był sprawiedliwy. To znaczy, że startowaliście z tej samej pozycji. I oczywiście tutaj są bardzo mocno podzielone zdania. Mianowicie lewica będzie mówiła, no nie, nie, nie. Na przykład kapitał finansowy, a także kulturowy, z którego startowaliście, był prawdopodobnie bardzo różny. Bo jeżeli ktoś z was urodził się w bogatej rodzinie, w dużym mieście, takim jak Warszawa, to dostęp do kultury, do wiedzy, do biblioteki rodziców, do różnego rodzaju benefitów był w ogóle nieporównywalny z tym, jak ktoś się urodził na wsi podkarpackiej czy podkieleckiej, gdzie rodzice mieli zawodowe wykształcenie, w domu nie było ani jednej książki, do szkoły miał podgórkę, prawda, i mieszkał w jeziorze. To jest sytuacja, której się nie da porównać, wyścig nie był równy, a więc to, że wy tutaj jesteście, oznacza, że to w ogóle wszystko jest bez sensu. Nie jest chyba aż tak bardzo źle. Z tego, co mówi Rawls, wynika, że państwo powinno dokładać szczególnej staranności, ażeby ten wyścig wyrównywać. I oczywiście jest cała masa narzędzi, które ten wyścig wyrównują, które my widzimy dopiero wtedy, kiedy się porównamy z krajami, gdzie ten wyścig jest absolutnie nierówny. Co jest takim warunkiem? Na przykład, czy takim, który zrównuje nas w ten wyścig? Na przykład darmowa i obowiązkowa edukacja podstawowa. Skąd my to wiemy? Bo wystarczy sobie to porównać z Indiami na przykład, gdzie dostęp dziewczynek do edukacji podstawowej jest zupełnie nierówny w porównaniu z chłopcami. Albo z krajami, gdzie nie ma obowiązku edukacji podstawowej, gdzie dzieci bogatych uczą się prywatnie albo uczą się w prywatnych szkołach albo przez tutorów, a inne dzieci nie uczą się w ogóle. Druga kwestia, dostęp do wiedzy. No, kiedyś to było robione w sposób nieudolny, chociaż dla mnie akurat to była kwestia ważna, że w każdej wiosce właściwie, czy w każdym małym mieście była biblioteka, gdzie można było pójść i można było wypożyczyć książkę. Że program nauczania w szkole w małej miejscowości i w Warszawie był taki sam, a nie różny. Że były zachęty dla nauczycieli, którzy mieli uczyć w szkołach wiejskich, za to dostawali dodatkowe pieniądze. Że opieka zdrowotna i szczepienia dla wszystkich były takie same. Teraz w dobie internetu to jest w ogóle, wiecie, internet jest wielkim takim walcem wyrównującym w zakresie dostępu do wiedzy. Może, nie wiem, czy sobie zdajecie z tego sprawę, ale ja porównuję to z moim pokoleniem, gdzie ja jako osoba pochodząca z prowincji nie miałem dostępu ani do muzyki, której słuchali moi koledzy i koleżanki mieszkający w wielkich miastach, ani do ubrań, które oni nosili, ani do rozrywek kulturalnych, które oni mieli dostępne. I kiedy przeniosłem się z mojej małej miejscowości do większej, czułem się pariasem. No po prostu byłem zdecydowanie inny. Teraz w Warszawie jest siostrzenica mojej siostry, która pochodzi z bardzo małej miejscowości, która się niczym nie różni od swoich rówieśników tutaj. Dlatego, że jej dostęp, ona ma 16 lat, więc cały jej świat już właściwie toczy się w sieci, gdzie wszyscy, bez względu na to, czy mieszkają na Podkarpaciu, czy w Warszawie, słuchają tej samej muzyki, oglądają te same TikToki, ubierają, mogą sobie zamówić zdalnie dokładnie te same ciuchy i niczym się nie różnią już. Mówią tak samo, zachowują się tak samo, wyglądają tak samo. To także jest jeden oczywiście z elementów bardzo wyrównujących. Ja zawsze robię przy tej okazji taki test, żeby pokazać, bo to nie jest oczywiście żadne badanie socjologiczne czy empiryczne, ale żeby pokazać, że prawdopodobnie ta równość działa. Tak? Kto z was pochodzi z miasta, które ma więcej niż 500 tysięcy mieszkańców, gdybym mógł podnieść rękę? Dobra, kto z was pochodzi z miasta, które ma mniej niż 100 tysięcy mieszkańców? A więcej niż 50, powiedzmy. A ktoś jest tutaj, kto jest poniżej 10 tysięcy mieszkańców? Nie jest tak źle, prawda? Rozumiecie, o co mi chodzi, tak? Nie jest tak źle, to znaczy to nie jest tak, że wszyscy z nas pochodzą z Warszawy i w ogóle jest tutaj jakiś jeden biedny Jasiu, który tam siedzi z tyłu i się wstydzi, prawda? Bo jest źle ubrany, nie ma butów, prawda? I pisze gęsim piórem, a nie długopisem. Nie ma takich sytuacji, dlatego że ten system w jakimś wymiarze działa. Ja w ogóle myślę, że kiedy głównie lewica mówi o tym, że w Polsce jest tak bardzo źle i że w ogóle jest taka wielka nierówność, no to naprawdę trochę zapominamy o tym, że PRL naprawdę nas wyrównał bardzo mocno. Wystarczy sobie, nie wiem, porównać warunki mieszkalnictwa, które oczywiście w Polsce nie są idealne, z Wielką Brytanią, prawda, czy ze Stanami Zjednoczonymi. Tak, z tym, jaka tam jest pozycja landlordów, jaka tam jest słaba dostępność w ogóle mieszkań. Nawet ta nasza wielka płyta, na którą tak narzekam, ona daje jakiegoś rodzaju intymność, jakiegoś rodzaju miejsce. Ona nie jest idealna, ale to naprawdę porównywanie, czy stosowanie do Polski pewnych kalek ze Stanów Zjednoczonych, z Wielkiej Brytanii czy z Korei Południowej uważam jest zupełnie niezasadne. Nie jest tak źle. To w jakim sensie działa. Oczywiście trzeba wiele naprawić jeszcze. Natomiast nie jest tak bardzo źle. Więc to jest pierwsza zasada, podzasada drugiej zasady. Ma być równy start. Druga podzasada drugiej zasady mówi, dodaje dodatkowy warunek, że te nierówności są sprawiedliwe, o ile ich istnienie stawia tych, którzy są w społeczeństwie w najgorszej sytuacji, w sytuacji lepszej. Czyli jak gdyby, w której ta nierówność ostatecznie jest z korzyścią dla tych, którzy są w najgorszej sytuacji. I to jest trochę trudna zasada, którą trzeba rozłożyć na czynniki pierwsze. Co to znaczy? To znaczy, że gdyby było równo, to tym, którzy są w najgorszej sytuacji, są najbiedniejsi, chorzy, nie mają środków do życia, byłoby gorzej. O co tutaj chodzi? Chodzi o to, że pewne funkcje społeczne w sposób naturalny muszą być pełnione przez ludzi, którzy mają specyficzne zdolności. To nie jest tak, że premierem może być każdy i że powinna być równość. Że prezydentem może być każdy, ministrem może być każdy, że profesorem może być każdy, że lekarzem może być każdy albo prawnikiem może być każdy. Nie może być każdy, dlatego że tutaj trzeba mieć pewne specjalne umiejętności. Więc my zakładamy w tym systemie rolsowskim, że wtedy możemy promować nierówność polegającą na tym, że wy jesteście, czy będziecie za moment prawnikami, a inni nie są, że jedni są lekarzami, a drudzy nie są, że jedni są ministrami, a drudzy nie są. Jeżeli z tej hierarchicznej różnicy wynika ostatecznie benefit dla tych, którzy są w najgorszej sytuacji. A więc w pewnym sensie dla tych, którzy korzystają z przywilejów, mówi Rawls, na nich spoczywa ciężar dowodu, że ich przywilej daje benefit tym, którzy są w najgorszej sytuacji. To jest oczywiście trochę, można powiedzieć, skomplikowane, ale pomyślcie o tym w takiej perspektywie. Jeżeli właściwie przyjmujemy ludzi na studia medyczne, To znaczy właśnie nie za łapówki, nie dlatego, że ich rodzice byli bogaci, nie dlatego, że mają jakieś pochodzenie. Przecież znamy historie, gdzie na studia prawnicze czy właśnie medyczne, po pierwsze, nie były przyjmowane kobiety, nie byli przyjmowani Żydzi, nie byli przyjmowani czarni. Jeżeli więc mamy w miarę równy dostęp do tego i przydzielamy ten benefit, ten przywilej na podstawie wiedzy, to jeżeli zostajecie później chirurgiem, ortopedą czy onkologiem, to z tego korzysta całe społeczeństwo. Ale jeżeli jesteście głąbami i tylko dlatego jesteście tymi lekarzami, bo mamusia przynosiła wałówkę, prawda, i za kiełbasę to zostało kupione, tak się kiedyś robiło na wsiach, a przynajmniej było takie wyobrażenie, to jesteście fatalnym lekarzem i społeczeństwo na tym nie korzysta, więc wasze uprzywilejowanie nie jest uzasadnione. Z prawnikami oczywiście też tak jest. Ja mam zawsze cień nadziei, że my się jakoś przydajemy społeczeństwu. Oczywiście wiemy o tym, że dobra pomoc prawna jest kluczowa dla ochrony praw i wolności. To z tego powodu między innymi systemy totalitarne, czy nie wiem, Chiny, atakują nie tylko ludzi, nie tylko działaczy, aktywistów, ale też adwokatów, którzy bronią działaczy i aktywistów. To dlatego Putin atakuje nie tylko Nawalnego, ale i jego prawników, dlatego że my jesteśmy rzecznikami, jesteśmy głosem tych ludzi, pozwalamy im walczyć o ich prawa i to jest jeden z elementów, którym się przydajemy. To, że pełnimy później funkcję obrońców z urzędu, ludzi, których nie stać na prawników, to też jest element, który im pozwala chronić swoje prawa, a więc jest benefitem dla nich. To, że mam nadzieję, mamy wiedzę odpowiednią, racjonalną, żeby właściwie tworzyć prawo, żeby właśnie tę dystrybucję dóbr właściwie realizować, sprawiedliwie, dystrybucję i retrybucję także realizować w sposób właściwy, jest z tego jakiś benefit dla całego społeczeństwa. Oczywiście może nie być. Wtedy, kiedy jesteśmy bucami, kiedy zamykamy się w wieży z kości słoniowej, kiedy pogardzamy tymi ludźmi, kiedy uważamy, że jesteśmy z lepszej gliny ulepieni, kiedy nie rozumiemy ich potrzeb, no to wtedy upada uzasadnienie z drugiej części drugiej zasady Rawlsa. Więc wypływa z tego, wydaje mi się, dosyć takie humanistyczne i humanitarne przesłanie. Zostało wam dane uprzywilejowanie. Wasza praca ma uzasadnić, że dane wam zostało sprawiedliwie. Więc jeżeli nie będziecie swoim funkcjonowaniem jako prawnicy udowadniali, że wasze uprzywilejowanie jest z dobrem dla całego społeczeństwa, to znaczy, że dostaliście to niesprawiedliwie i powinniście oddać. Tak? To jest bardzo ciekawa, moim zdaniem, konkluzja, która wynika z Rawlsa, że w pewnym sensie na tych, którym powierzono, dano więcej, spoczywa specjalna odpowiedzialność, ale też specjalny ciężar dowodu, żeby uzasadnić, że to jest dobre z perspektywy całego społeczeństwa. I to ma sens. To ma sens, bo nie po to kształcimy ludzi za pieniądze społeczeństwa, bo u nas edukacja jest darmowa, żeby później oni byli chodzącymi samolubami i w ogóle, żeby nic ich nie obchodziło. Dlatego mam nadzieję, że jeżeli z tego wykładu coś zapamiętacie, to właśnie to, że ten ciężar dowodu na was spoczywa i właściwie każdym działaniem należy to udowadniać. A to ma szczególne znaczenie i pozwólcie, że tym zakończę ten wykład w tym momencie, w którym jesteśmy. Dlatego, że wiecie, skończył się jakiś okres 8 lat, który był moim zdaniem dla prawników dosyć dużą nauczką. Nauczką polegającą na tym, że ciągle w społeczeństwie jest takie przekonanie, że uprzywilejowanie jest złe i że uprzywilejowanie, które wiąże się właśnie z jakąś pychą, z jakąś zarozumiałością, z jakimś ślepotą na potrzebę tak zwanego zwyczajnego człowieka, może się skończyć dla tego uprzywilejowania źle. Dlatego, że może się pojawić populista. Pamiętajcie cały czas to, co mówi Jan Werner Müller, że populista zawsze przychodzi i mówi, że są w kraju zepsute elity i zdrowy lud. Te zepsute elity są elitami, czyli są uprzywilejowane, mają w nosie ten lud i zajmują się tylko sobą. W pewnym sensie to samo mówi Rawls. Jeżeli jesteście zepsutymi elitami, bo jesteście wielkimi prawnikami, bo jesteście lekarzami, chirurgami, jesteście sędziami i macie w nosie zwyczajny lud i nim pogardzacie, no to po pierwsze udowadniacie, że prawdopodobnie to było nie do końca, jest niesprawiedliwe, że jesteście uprzywilejowani, a po drugie, aż się prosicie o to, żeby pojawił się populista i powiedział, oni was źle traktują. Zwyczajny człowieku, spójrz na nich, może trzeba im odebrać to. Zobaczcie, że populiści zawsze stawiają na zdrowy rozsądek, na taki, można powiedzieć, taki common sense, prawda? Są antymerytokratyczni. Mówią, merytokracja to jest oszustwo. Ci ludzie tak naprawdę nic specjalnego nie umieją. Nie potrafili przewidzieć kryzysów finansowych. Ich sprawiedliwość jest tylko na papierze. Ich godność, którą nam dają, jest tylko na papierze. To są ważne wyzwania. Ja myślę, że teraz jest jedyna chyba szansa na to, żeby nasza elita, i mówię tutaj o prawnikach i o lekarzach, którzy byli atakowani przez Prawo i Sprawiedliwość w ostatnich latach, za pierwszego rządu Prawa i Sprawiedliwość, szczególnie lekarze, za drugiego prawnicy, trochę sobie zrobili rachunek sumienia i zastanowili się, czy czasami trochę nie ułatwili tego ataku. Właśnie przez to, że ich zachowania w stosunku do zwyczajnego człowieka były dalekie od tych, które postuluje między innymi Rawls. Nie były traktowane jako służba, tylko były traktowane jako coś, co mi się po prostu należy i ja nikomu nic nie jestem winien z tego powodu. Rawls mówi, jesteś winny to, żeby uzasadnić, że to, że ty masz więcej, jest dobre dla całego społeczeństwa. Że ty masz lepszy samochód, lepiej zarabiasz, bo jesteś prawnikiem albo lekarzem, że to nie jest niesprawiedliwość, ale że to wspiera benefit, czy wspiera dobrostan całego społeczeństwa. Wydaje mi się, że to jest dobry moment teraz, zwłaszcza dzisiaj, żeby się na tym zastanowić, żeby tych błędów już nie popełniać. Pamiętajcie, że ludzie, którzy przychodzą do sądu, są jak ludzie, którzy przychodzą do szpitala. Są najczęściej przerażeni, nie wiedzą, co ich czeka, nie wiedzą, jak się zachować, nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Otoczcie ich empatią. Znaczy, jeżeli będziecie sędziami i im wyżej będziecie, tym większą empatią ich otoczcie i wtedy zobaczycie, że coś się bardzo ciekawego dzieje. Przestają was nienawidzić, przestają być podatni na to, co mówi im populista. I to jest też ważne przesłanie, to jest też ważny, wydaje mi się, element, nie wiem, formacji prawnika, który on powinien wynieść ze studiów, który jest zawarty w tej drugiej części, drugiej zasady Rawls. Podsumowując, rozmawialiśmy dzisiaj o teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa, która jest nie bez wad oczywiście. Jest cała masa krytyki. Na tej krytyce dzisiaj się nie skupialiśmy, bo nie jesteśmy politologami, nie jesteśmy ludźmi, którzy studiują teorię sprawiedliwości Rawlsa. Jesteśmy prawnikami, którzy chcą się czegoś nauczyć od kogoś, kto jest ważną postacią w tej dyskusji. I ta dyskusja moim zdaniem uczy nas tego, że po pierwsze wrogiem sprawiedliwości jest zbyt duży taki egoizm i skupienie na sobie. Zarówno Rawls, jego koncepcja tego eksperymentu myślowego, sytuacji pierwotnej i zasłony niewiedzy, jak i Kant w imperatywie kategorycznym, na którym się wzorował Rawls, wzywają nas do tego, żebyśmy przynajmniej racjonalnie, umysłowo wyzwolili się od tych uprzedzeń, od tych indywidualnych, subiektywnych przekonań i spróbowali spojrzeć szerzej na społeczeństwo, uwzględniając punkt widzenia innych, uzyskując jakiś poziom obiektywizmu. Jeżeli to zrobimy, to mamy szansę na to, że zasady dystrybucji dóbr, które wybierzemy, które uznamy za sprawiedliwe, rzeczywiście takie będą i będą się przyczyniały do spokoju społecznego, do dobrobytu i do dobrostanu. Ostatecznie z tych zasad, które Rawls prezentuje, wynika zasada jedna, pierwsza, która mówi, dobra podstawowe trzeba dzielić równo, bo nikt bez nich nie może funkcjonować. Druga, nierówności są sprawiedliwe, jeżeli spełniają dwa warunki. Start po te nierówności jest równy. I fakt, że one istnieją, kończy się benefitem dla tych, którzy są w najgorszej sytuacji. I jak powiedziałem, ten drugi element jest dla nas, można powiedzieć, permanentnym wyzwaniem i chciałbym, żebyście idąc swoją drogą zawodową o tym wyzwaniu pamiętali. Czy są jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękuję bardzo.